Popołudnie wnet ze stacji Nowa Gdynia. Gościem popołudnia wnet jest pan Waldemar Ludwisiak. Człowiek, który zna historię łódzkiej szkoły filmowej i nie tylko. Mam przed sobą książkę Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych i tekst pana i pana Konrada Klejsa, Marian Wimer i niedopowiedziane początki szkoły filmowej w Łodzi. Te niedopowiedziane początki historii szkoły filmowej w Łodzi, czego dotyczą?
W dzisiejszej literaturze fachowej, właściwie do dzisiaj, do chwili wydania tego artykułu tutaj, którego jestem współautorem, historia szkoły filmowej obowiązująca była, jakby to powiedzieć, mocno zniekształcona. Zniekształcenie polega na tym, że przypisywano autorstwo organizacji tej szkoły Jerzemu Teplicowi, co jest nieprawdą. Jerzy Teplic został dyrektorem tej placówki Wyższej Szkoły Filmowej dopiero 1 stycznia 1949 roku. Natomiast szkołę filmową zorganizowano już w 1946 roku i organizatorem była postać, która jest wymazana z kart historii kina, Marian Wimer. Taka ciekawostka, że do dzisiaj w internecie można znaleźć film na taśmie 8-milimetrowej zrealizowany przez Mariana Wimera, na której jest uwieczniona postać Karola Szymanowskiego, wielkiego kompozytora. Co ciekawe, Marian Wimer był z wykształcenia architektem, wybudował dwa schroniska, między innymi, bo wybudował około 23 budynków w Zakopanem, ale również dwa schroniska, których jedno do dzisiaj jeszcze funkcjonuje, a drugie już było spalone podczas wojny na głodówce, ale część elementów jeszcze jest tego schroniska. W każdym razie pamięć o tak wielkiej postaci, która z wykształcenia, tak jak mówiłem, architekt, ale również był pianista koncertowy, przyjaźnił się z Szymanowskim. Mało tego, przed wojną remontował mu willę Atma, w której mieszkał. Do tego jeszcze wykształcony plastyk, po prostu rysownik.
I do tego ze Lwowa.
I do tego ze Lwowa, tak.
I to wszystko przyczyniło się do tego, że został wymazany z kart historii?
No niezupełnie, ponieważ on po odejściu ze szkoły filmowej w znak protestu został rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Co prawda bardzo krótko, bo tylko pół roku. Następnie został odwołany z tej funkcji, ale funkcjonował dalej jako profesor zarówno w szkole filmowej, wykładając plastykę filmową do 1956 roku, jak i do swojej właściwie przejścia na emeryturę był wykładowcą, profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi.
No dobrze, wymazuje, wiemy, był system komunistyczny. Wymazywano rozmaite zasługi, rozmaite osoby z historii. Potem był rok 89, potem rok 90, a my rozmawiamy w roku 2021.
No tak, ale proszę nie mieć do mnie pretensji, ponieważ za historię szkoły i między innymi i to, co funkcjonuje właściwie do zaistnienia naszego artykułu z panem profesorem Klejsą, odpowiedzialna była, właściwie dwie osoby były bardzo odpowiedzialne, do dzisiaj zatrudniona w szkole pani Leman Zajcek, zarówno jak i mąż, który napisał książkę Poza ekranem, w którym również deformował całkowicie historię szkoły filmowej.
Ta deformacja na czym polegała? Na usunięciu nazwiska?
To znaczy,
czy to jest głębsza sprawa?
Może pominięciu.
Pominięciu.
Bo to jednak trzeba rozmawiać w kategoriach pomijania pewnych elementów. Powiem taką rzecz, że właściwie do dzisiaj nie istnieje instytucja, którą badam, której właśnie piszę teraz obecnie książkę, Instytut Filmowy. To jest bardzo ważna instytucja, w której pan nie znajdzie w literaturze. Nie znajdzie pan opisów tej instytucji, mimo że to w jej ramach powstała Wyższa Szkoła Filmowa, Wytwórnia Filmów Oświatowych. Ona była zleceniodawcą pierwszych polskich filmów kukiełkowych i rysunkowych. Ona w ramach Instytutu Filmowego funkcjonowało Biuro Studiów. Proszę sobie wyobrazić, że w 1945 roku na zlecenie Instytutu Filmowego profesor Tatarkiewicz, profesor Willis organizują w 1945 roku katedrę badań filmowych. później dopiero potem profesor Lewicki w 49 roku będzie takie badania prowadził. Również na zlecenie Instytutu Filmowego. Ale instytucja, o której mówię, której przewodził również osoba wymazana kompletnie z kart historii, Józef Zaremba, to jest przedwojenny, bardzo wysoki urzędnik państwowy. Pracował w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego. Ale to jest bardzo ciekawe, ponieważ on był również wydawcą. On posiadał chyba największą w Polsce znajomość pisarzy żyjących współcześnie przed wojną, ponieważ on z ramienia dwóch wytwórni Gebetnerta Wolfa był ich wydawcą. I Ossolineum, bo w tych instytucjach prowadził placówki. Osoba bardzo interesująca ze względu na to, że on przed Lorencem był ministrem kultury i sztuki rządu londyńskiego na kraju w Warszawie. No, postacie profesora Lorenza. I tutaj przed wojną, Józef Zaremba był z wykształcenia literaturoznawcą. Był doktorem filozofii. Mało tego, studiował na tym samym wydziale co Bosak, tylko wcześniej, bo starszy, ale był również prywatnie mężem Szelburg-Zarembiny, Ewy Szelburg-Zarembiny, pisarki, scenarzystki filmowej, która właśnie też w okresie tych 45 roku była już zatrudniona w filmie polskim i w Instytucie Filmowym. Do tego należy wspomnieć, jednym z dyrektorów Instytutu Filmowego był również dr Seweryn Nowicki. Również osoba wymazana z kart historii, o której pani Leman Zajcek nie wspomina w ogóle, a to jest osoba nieprawdopodobnie ważna. Można go nazwać ojcem filmu dokumentalnego w Polsce. Przed wojną dyrektor Instytutu Filmowego Polskiej Agencji Telegraficznej, wydawca kronik filmowych, producent filmów dokumentalnych, naukowych itd.
Czyli Łódzka Szkoła Filmowa i cały ten ruch filmowy w Łodzi był związany z ludźmi zasłużonymi od czasów dwudziestolecia międzywojennymi.
Może inaczej sformułujmy zdanie. Została zorganizowana przez inteligencję filmową przedwojenną. Nie można mówić, że powiedzmy grupa startowców, tak jak to jest obecnie przyjęte, komunizująca młodzież filmowa, czy dobrych domów przedwojenna, zorganizowała po wojnie przemysł filmowy. Jest to kompletna bzdura.
A tak jest utrwalane i
utrwalone. Tak jest we wszystkich właściwie publikacjach, pan to znajdzie, że startowcy na czele z Aleksandrem Fordem organizowali przemysł filmowy w Łodzi. No tak, tylko jakby zadać pytanie konkretne, który ze startowców co założył? Ja panu odpowiem. Jeden ze startowców założył. Jerzy Bosak. Polską kronikę filmową i wytwórnię filmów dokumentalnych. Tak, to jest jego dziecko. Taka ciekawostka jeszcze, żeby pokazać, że to jest młodzież przedwojenna, ponieważ jego pierwszym filmem, jaki kiedykolwiek w życiu nakręcił, był Majdanek. W literaturze fachowej występuje, że reżyserem filmu jest Aleksander Ford. Nieprawda. On jest autorem. On poprosił Forda, żeby wpisać jego na reżyserię, bo on się uczył wtedy filmu dokumentalnego. Dokumenty na to, jego oryginalny opis tamtych czasów znajduje się w archiwum Łódzkiej Szkoły Filmowej. Można przeczytać, bo łatwo znaleźć.
No dobrze, ale to są pana odkrycia, czy to jest...
Proszę pana, jak można coś odkryć, skoro coś jest w archiwum?
Trzeba wejść do tego archiwum, trzeba
przeczytać. Proszę pana, ja jestem analitykiem archiwum, ja po prostu specjalizuję się w zbieraniu, w walidacji zbiorów. Na czym to polega? Chodzi o to, że na dany temat poszukuję w różnych zbiorach
informacji.
Ja pisząc książki, gdyby pan spojrzał na nasz artykuł, on jest bardzo mocno udokumentowany, że praktycznie nie można ze mną dyskutować, ponieważ ja co drugie zdanie mam udokumentowane dokumentem. Znaczy udokumentowane, przepraszam za sformułowanie, ale
jest prostu, udokumentowane.
Tak, jest udokumentowane, każde
zdanie.
No dobrze,
zdanie. I pan ten artykuł przynosi do Łódzkiej Szkoły Filmowej i mówi, taka jest rzeczywistość. Taka
przepraszam, ja nie poszedłem do szkoły filmowej z tym artykułem, ponieważ ze szkołą filmową, nie ma jak tam rozmawiać, z kim rozmawiać.
Bo nie chcą przyjąć tej wiedzy.
Ja nie wiem.
Czego się boją, albo dlaczego...
No boją się. Proszę pana, jedna z profesorów szkoły filmowej, pani Jolanta Lehmann, napisała dwie książki na temat powstania Łódzkiej Szkoły Filmowej, w których jest fotografia Mariana Wimmera, ale nie ma żadnego odnośnika, kim był. Mało tego, gdyby pan wszedł do sali głównej, znaczy do sali przedsionka, tam jest wielki płyta Leona Schillera, który nigdy w tej szkole nie wykładał, żeby było weselej. No bo tak jest nazwana, ja to rozumiem, ale nie ma portretu Wimmera również, jako założyciela tej szkoły.
I twórcę programu szkoły.
Ale czyli co jeszcze ciekawego? Programu... Zaskoczę pana absolutnie. Wie pan, Wimmer, jak opracował program szkoły i statut szkoły, wie pan, na czym się opierał?
Nie wiem.
Będzie pan naprawdę mocno zaskoczony. On odrzucił statuty i moskiewski, i praski, i inny niemiecki i oparł się na statucie szkoły francuskiej. Recenzentem z tego statutu był Monsignac, zaproszony przez dyrektora Forda, żeby ocenił ten statut i program szkoły. I ten ten program szkoły jest bardzo charakterystyczny, ponieważ Wimmer wyraźnie pisze w swoich pamiętnikach, że jego szkoła ma być konglomeratem autorytetów. Nie zbudowana na jednym nazwisku i jednej, tak jak jest szkoła Wajdy, tylko na zbudowany autorytetu poprzez katedry prowadzone przez wybitne jednostki. Mało tego, Wimmer proponował Schillerowi dwukrotnie w rozmowach. Niestety Schiller się wykręcił, ponieważ stwierdził, że są zbyt duże różnice między reżyserią filmu a teatru i jeszcze tym, że ma Krakowiacy i Górale, przepraszam, reżyserować. Się wykręcił w tym, żeby po prostu być pierwszym lektorem katedry reżyserii.
Czyli co, można tak powiedzieć, że dzięki panu Marianowi Wimmerowi ta łódzka szkoła kiedyś kwitła i była znana w świecie?
Proszę pana, to jest troszeczkę, no tutaj pan już, że tak powiem, czasu przemieszcza
za daleko. Nie, ale żeby konsekwencje.
Mówimy o organizacji szkoły
na razie. Organizacji, tak.
Ale proszę wyobrazić, że jeżeli mówimy o tej organizacji, szkoła została zorganizowana, tutaj żeby była jasność. W 1946 roku Wimmer, jako pracownik Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i organizator tej szkoły, bo tam przystał w 1946 roku, zaproponował stworzenie katedry filmowej. I taka katedra zostaje w 1947 oficjalnie zadekretowana, że szkoła jest tym, że katedra zostaje zorganizowana w 1946 roku i w grudniu zostaje uruchomiona. Natomiast katedra ta działa za pieniądze Instytutu Filmowego, a rozliczana jest pod szyldem Wyższa Szkoła Filmowa już od 1946 roku. I to jest pierwszy rok i on działa 1946-1947. W 1947-1948 jest to drugi rok, z tym, że już w specjalizacji można mówić, ponieważ ten pierwszy rok był rokiem wstępnym, czyli ogólnej wiedzy o sztuce, ale w 1947-1948 już jest katedra operatorska. Właśnie ta, która zostaje potem, po 1948 roku, przemieszczona, ponieważ 1 stycznia 1948 roku Film Polski, Dyrekcja Filmu Polskiego opuszcza Pałacyk na Targowej i w tym momencie szkoła właśnie zostaje tam skomasowana i zostają otwarte dwa wydziały, reżyserski i właśnie operatorski, ten ze Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Wtedy już pod szyldem oficjalnie Wyższej Szkoły Filmowej. Ale dalej funkcjonuje, żeby było śmieszniej, do 1949 roku jako wydział Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.
Ale powiem szczerze, że nie rozumiem, bo dlaczego przed taką historią i tą, tu pan powiedział, że ktoś napisał książkę, ten, który wykłada w tej książce, nie uwzględnił tej całej historii, no nie uwzględnił, bo być może nie wiedział, ale dlaczego przed taką wiedzą, zwykłą wiedzą, nikogo nie bolącą, broni się ta filmówka i te inne instytucje?
No, ja tego nie wiem. Proszę mi wierzyć.
No dobrze, czytam pana artykuł, patrzę na pana artykuł. Jestem ze szkoły filmowej. Mówię, ojej, nie wiedziałem tego. To trzeba natychmiast naprawić tą pewną historyczną niesprawiedliwość. Tak powinien ktoś zadziałać. Ja rozumiem, że w ten sposób nie działa, tylko działa inaczej. Mówi, to my odsuwamy tą wiedzę, zamykamy książkę pod tytułem Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych. Nie chcemy jej widzieć. Chcemy, żeby ta historia wyglądała tak, jak ją już napisano.
Wie pan, ja nie wiem, o co chodzi, natomiast mogę panu powiedzieć, że jestem członkiem Stowarzyszenia Łódź Filmowa. Jest to Stowarzyszenie Wolnych Ludzi, zaznaczam, tam się nie płaci składek, tam nie ma tego. To są po prostu zrzeszenie różnych badaczy o różnych opcjach i tak dalej, ale napisaliśmy taki list, ponieważ, znaczy ja byłem autorem tego listu i poprosiłem kolegów o podpisanie się pod tym. Uzyskałem nawet podpis dyrektora Wytwórni Filmów Oświatowych jako część Instytutu Filmowego. Oczywiście prezes naszego stowarzyszenia również podpisał i ten list intencyjny odnośnie nazwania ulicy, i teraz proszę uważać, ulicy, która będzie się zaczynała, czyli początek na ulicy Trauguta, będzie zaczynała ulicy Trauguta 7, akurat w tym miejscu, gdzie były pierwsze zajęcia Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. I tam prosiłem, żeby po prostu poparto, ponieważ ma powstać nowa ulica, żeby nazwano ją imieniem Mariana Wimera, no rektora dwóch wielkich uczelni i założyciela. W sumie współzałożyciela tych dwóch uczelni. Znaczy jednej założyciela, drugiej współzałożyciela. Mówi tutaj, o był współzałożycielem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, ale założycielem Wyższej Szkoły Filmowej. Więc prosiłem o to, o poparcie panią rektor. Zaniosłem taki list intencyjny, on leżał dzień. Przyszedłem go odebrać, sądziłem, że jest podpisany. Niestety odmówiono podpisu. Pani rektor odmówiła podpisu pod tym listem. No, proszę pana, nie wiem. Nie wiem, no dlaczego mam, nie pan za to. Ja jestem analitykiem historii i się, no po prostu...
Pan nie wie, a ja się dziwię. Też mam prawo do tego zdziwienia, tak?
No tak, no. Ale cóż, ale proszę, ja mogę też zapytać, dlaczego nie ma upamiętniana założyciela przedsiębiorstwa państwowego Film Polski? Osoby, która no, jest twórcą statutu Przedsiębiorstwa Państwowego Film Polski, pana Wacława Adamieckiego, przedwojennego dyrektora Instytutu Spraw Społecznych, proszę posłuchać, założyciela pierwszej przed wojną szkoły filmowej, w której wykładał m.in. Bogdziewicz, podczas wojny szefa nad Bogdziewiczem, kronikarzy Powstania Warszawskiego założył wtedy dwie szkoły. W 1943-1944 właśnie wykładano i uczono operatorki filmowej. Wacław Adamiecki, no.
I?
No i co? Zna pan takie nazwisko?
Teraz tak.
No teraz. O Nowickim panu już wspominałem przecież, nie?
Ale to też byłaby historia, chcemy upamiętnić i nie możemy tego zrobić?
Proszę pana, no to jest o tyle skomplikowane, że proszę mi wierzyć, bo no, robię to, co robię. Jestem osobą niezależną, nie pracuję na żadnym uniwersytecie, jestem badaczem filmowym. I po prostu moje, że tak powiem, rzeczy, które przekazuję no, osobom, które powinny być w tej kwestii biegłe, prawda, profesorom, filmoznawcom. No jestem traktowany trochę z przymrużeniem oka, wie pan, no że...
A co on od nas
no, chce? Bo tak co szokujące ten... informacje podaje, no... No cóż ja mam panu powiedzieć?
A jaki był los w takim razie założyciela tego filmu polskiego?
Bardzo przykry, bo z moich informacji wynika, że został aresztowany w 1947 roku z chwilą odejścia Aleksandra Forda. Mało tego, ja szukałem informacji o nim i właściwie rok 1947 zamyka. Tutaj właściwie mam bardzo wielką prośbę do słuchaczy. Jeżeli mają informacje, ja wiem to, co może wiem, co się o jego rodzinie. Wiem, że część jego rodziny zamieszkała w Sopocie. Nawet wiem, że na wyścigach w Sopocie, w których ja swoje wakacje jako młody chłopak tam bardzo często przebywałem. Natomiast wiem, że tam wylądowała jego siostra. Żyją jego bratankowie podobno. Ale ja nie mam kompletnie żadnej informacji po 1947 roku, ponieważ do 1947 roku on jeszcze publikował swoje prace na temat, ponieważ był specjalistą od BHP. I swoje prace publikował. Mam wiedzę o jego działalności wojennej, przedwojennej. Przed wojną był dyrektorem Instytutu Spraw Społecznych. Jego ojciec, znakomitość, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od zarządzania przedsiębiorstw i organizacji przedsiębiorstw. Stąd on właśnie po ojcu organizował Film Polski, był no, tym człowiekiem, który napisał statut Filmu Polskiego. No, następna osoba, może już troszeczkę znana, ale nieznana z innej strony, że Wytwórnię Filmów Fabularnych nie założył Ford, jak się powszechnie przyjmuje, tylko Stefan Dęgierowski. osoba nieprawdopodobna w swojej w ogóle działalności i przedwojennej, i powojennej, bo przecież to jest współwłaściciel jednej z największych wytwórni warszawskich filmowych. No, wie pan, o tych rzeczy się po prostu nie mówi. Mało tego, laboratorium założył w Łodzi jego współpracownik. No to są potęgi. Mało tego, ten Kierowski przed wojną był szefem, proszę posłuchać, to się nazywało, przepraszam, moja pamięć troszkę jest zawodna, ale był szefem największego związku zawodowego zrzeszających twórców i wytwórnie filmowe w Polsce. Naczelnej Rady Przemysłu Filmowego w Polsce. On był prezesem. Denkerowski. I on w 45 roku właśnie z Adamieckim organizują film polski. To Ford, że tak powiem, się przyłącza do tego z racji tego, że był dyrektorem Departamentu Filmowego Ministerstwa Informacji i Propagandy. Był również dowódcą wytwórni filmowej Wojska Polskiego. Miał możliwość rekwirować obiekty i sprzęt filmowy. I razem właśnie z tymi przedwojennymi wysokiego szczebla, no jakby nie było działaczami filmowymi, jak to nazwać, po prostu organizuje przedsiębiorstwo prywatne Film Polski. Przecież to i Adamiecki, i Nowicki, i Ford, i Denkierowski są pierwszymi dyrektorami Filmu Polskiego. Faktem jest, że wchodzi tutaj młodzież jeszcze, Bosak i Teplic, ale oni nie mają żadnego przygotowania, no. Teplic przed wojną był przecież urzędnikiem kolejnictwa i współpracował z Naczelną Radą jako sekretarz jakiś tam dochodzący. No, Bosak, publicysta przedwojenny, szwędający się po różnych redakcjach, nie mający żadnego doświadczenia w organizacji przedsiębiorstwa niczego. No, dlatego zważmy na ten. Wolf, reżyser. Ukończył szkołę podstawową i kurs ośmiomiesięczny. No, przepraszam, chyba średnią, też niepełną, ale kurs operatora we Francji, ośmiomiesięczny. No, tak jak mówię, no to jest takie nazwisko też bardzo znane, potem bardzo mocno uwikłane w różne takie nieprzyjemne sprawy. Przełożony, ale nieważne, nie będę o tym mówił, bo to są zbyt sprawy takie... Ale proszę wyobrazić, że dyrektorem jednego wydziałów technicznych był osoba po szkole podstawowej.
No. I te osoby weszły
tak,
na karty
dyrektorami
historii
polskiego, tak.
O tych osobach się mówi, że...
Tak, wszędzie rozpowszechnia się właśnie te ich zasługi, bo byli członkami startu przedwojennego. A co po niektórzy byli również etatowymi pracownikami służb specjalnych, no. Także no tutaj, jak to powiedzieć, zderzenie świata właśnie tych fachowców filmowych i tych startowców, prawda, z tym całym powojenną rzeczywistością, no powoduje taki konglomerat, jak jest. No.
A ma pan nadzieję, że ta historia prawdziwa zostanie przywrócona, że będzie i ulica, i tablica upamiętniająca.
Ja panu powiem o Marianie Wimę, że na tyle już jest głośno. Byłem z wykładem zaproszony przez właśnie dyrektora Szkoły Przemysłu Drzewnego, byłej, obecnie szkoły imieniem Kenara. Kenar to uczeń Wimera, żeby była jasność.
To jest Zakopane.
Tak, a obecnie ta szkoła przechodzi gruntowny remont i prawdopodobnie, tak na 99%, bo już widziałem, będzie tablica właśnie upamiętniająca
tam,
Mariana
Wimera.
Tak, w Zakopanem. Muzeum Tatrzańskiej, pani dyrektor, również no, jest bardzo zachwycona wiedzą o tym, kim był Marian Wimer, o budynkach, które tam zrealizował, kim w końcu został, prawda, w Łodzi, jak wyemigrował z Zakopanego w 1945 roku. Bo co ciekawego, on do początku 1946 był oficjalnie dyrektorem jeszcze Szkoły Przemysłu Drzewnego. Mimo, że 1 grudnia 1945 roku został mianowany dyrektorem Wydziału Szkolenia Instytutu Filmowego. Jeszcze zabawna sytuacja, też mało znana. Powiem panu nazwisko takie, nie wiem, czy panu coś powie. Roman Mann. Wojciech Mann jest jego stryjkiem. Znaczy odwrotnie.
Odwrotnie. Brat ojca.
Tak, dokładnie. A to jest jeden z największych scenarzystów, czyli scenografów polskich. Zrealizował Matkę Annę od Aniołów, Krzyżaków i Kanał i inne filmy. To był główny scenograf. A proszę wyobrazić, że do filmu polskiego ktoś ściągnął go Wimmer, bo w 1945 roku on był wykładowcą w Szkole Przemysłu Drzewnego. Mało tego, obaj lwowiacy i obaj podczas wojny organizowali Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych Technicznych we Lwowie. Także no, takie są koneksje te wszystkie, które tutaj się zazębiają, to i właśnie mówiąc o inteligencji, o której rozmawiamy, tej przedwojennej, realizującej, tworzącej kino powojenne polskie.
A kiedy pan w archiwach po raz pierwszy to odkrył?
Co? Przepraszam.
No, całą historię, którą pan opowiada.
Proszę pana, powiedzieć, ja historią kina się interesuję od bardzo, bardzo, bardzo dawna, to znaczy prywatnie, ponieważ no, lubię pewne rzeczy, ciekawostki znajdywać. Z wykształcenia jestem mechanikiem. Całe życie byłem mechanikiem. Z tym, że jak zacząłem za dużo opowiadać o kinie i tak dalej, tych swoich, jak pan to nazywa, rewelacji i tak dalej, rzeczy, które odkrywam, ja nie odkrywam niczego, to wszystko jest, tylko to trzeba po prostu pokazać. Poszedłem na studia, które skończyłem mając 57 lat. Jestem filmaznawcą, magistrem po Uniwersytecie Łódzkim, 57 lat miałem, jak kończyłem. I nie byłem jednym z najgłupszych studentów, ani wie pan, popychadłem. Nawet dostawałem, wie pan, ten, no, stypendia naukowe.
No ale studiowanie, a odkrywanie... To...
Tak, ale żeby móc coś powiedzieć, trzeba być fachowcem. Prawda?
Prawda.
No, w dzisiejszym świecie
trzeba
można powiedzieć...
Stempelek.
No jestem hobbystą, nie? I przyszedłem wam tu opowiadać rzeczy, które...
Wam profesorom.
No tak, no.
A jakie były echa tych artykułów?
No, echa są ogromne, to znaczy z tego co wiem, co w świecie naukowym jest to jednak bardzo mocna rzecz, przez znakomitości właściwie na rynku. Właśnie ten artykuł jest oceniany jako rewelacyjny wręcz. Opinie w ogóle, żeby on się ukazał, są również takie, że aż wstydzę się przytoczyć, że to bym się nie musiał mnie pokazywać na ulicach, no. Przyrównuje się nasze artykuły do jakiejś na prasy międzynarodowej i tak dalej, także no. Ale to nie w tym rzecz, przecież to nie o to chodzi zupełnie. Ten
tylko
artykuł jest
o prawdę.
O prawdę.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tu my jesteśmy na granicach. Nie wkroczyliśmy jeszcze do Łodzi jako Radio Wnet, a już historię szkoły filmowej, nie tylko szkoły filmowej, dzięki panu poznaliśmy. To jeszcze raz przypomnijmy te nazwiska, które nie mogą być zapomniane. Marian Wimmer.
Wacław Adamiecki.
Józef Zaremba i Seweryn Nowicki.
No i oczywiście pan Stefan Dękierowski.
5 nazwisk, które musimy zapamiętać. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Waldemar Ludwisiak był gościem Popołudnia Wnet.